wydarzenia.
Magazyn redakcji polskiej RFI.
Dzisiaj przygotowany przez Piotra Błońskiego i Marka Brzezińskiego. W nowym magazynie RFI, którego nadawanie właśnie rozpoczynamy, mówić będziemy o najważniejszych wydarzeniach ostatniego tygodnia. Ale dzisiaj cofniemy się do 17 grudnia, do konferencji zorganizowanej przez Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych IFRI i Ambasadę Polską w Paryżu w hołdzie paryskiej kulturze i Jerzemu Giedroyciowi. W konferencji tej uczestniczyli m.in. Czesław Miłosz, Zbigniew Brzeziński, Bronisław Geremek, Leszek Kołakowski, Adam Michnik. Krążyliśmy czujnie z mikrofonami, wielu uczestników udzieliło nam obszernych wypowiedzi dla słuchaczy RFI. Niektóre fragmenty nadaliśmy już wcześniej. Dziś czas na obszerniejsze pokazanie najważniejszych treści konferencji, tego jak uczestnicy oceniają wpływ koncepcji Jerzego Giedroycia na politykę Polski i krajów sąsiednich oraz na możliwość ich dalszego oddziaływania.
Już jako jeden z pierwszych mówców Zbigniew Brzeziński zauważył, że kultura paryska była, mimo swoich skromnych środków, prawdziwym centrum strategicznej analizy. W tym sensie wystąpienie profesora Bronisława Geremka dotyczyło owoców tej analizy. Szef polskiej dyplomacji wykazał, że koncepcje propagowane przez kulturę wyznaczyły kierunki i zasady polityki zagranicznej realizowanej przez Polskę, począwszy od 1989 roku, że program polityczny Jerzego Giedroycia stał się programem polskiej dyplomacji.
No to był cel mojego przyjazdu. Tak naprawdę chciałem nie tylko hołd oddać Jerzemu Giedroyciowi i kulturze, bo to jest hołd tak prosty i oczywisty, to wszyscy wiedzą. Zasługa tego środowiska jest trudna do opisania i na pewno nie do przecenienia. Ale chciałem także panu redaktorowi, tak jak się mówi pan redaktor, to wiadomo, że chodzi o Jerzego Giedroycia, powiedzieć, że jego krytyczne spojrzenie na stan rządzenia Polską teraz, jego różne krytyczne słowa my odbieramy zawsze z dobrą wolą, nawet wtedy, gdy nas bolą, ale że poza tymi sprawami raczej drobnymi trzeba dostać to, co najważniejsze. To właśnie teraz myśl Jerzego Giedroycia i myśl środowiska kultury jest no, podstawową zasadą polskiej polityki zagranicznej. Nie potrafiłbym sobie wyobrazić robienia polityki zagranicznej inaczej niż właśnie tak, jak Jerzy Giedroyć i ludzie kultury myśleli. I ja sądzę, że to powinno być i dla redaktora Giedroycia, i dla tego środowiska takim poczuciem satysfakcji, której żadne podziękowania nie są w stanie zrównoważyć. To jest największa satysfakcja. To oni określili politykę zagraniczną niepodległej Polski i to wspaniale.
Pan profesor wymienił w pewnym porządku te podstawowe zasady jak gdyby tej polityki, to znaczy najpierw pojednanie z głównymi sąsiadami, to znaczy z Niemcami i z Rosją, a w następnej kolejności dobre stosunki z Ukrainą jako partnerem strategicznym.
Dobrze odczytał pan mój zamysł. To, że ULB ma znaczenie, że Ukraina, Litwa, Białoruś to jest horyzont polityki zagranicznej Polski i że taka była zawsze Rada Środowiska Kultury, to wszyscy wiemy. Mniej natomiast się wie, że właśnie to zakorzenienie Polski w nowej rzeczywistości europejskiej, w której musi być miejsce i na Niemcy, i na Rosję, że to także, to była myśl kultury. I mówiłem o pojednaniu właśnie dlatego, że to jest ten element przejścia do Ukrainy. Przecież wobec Ukrainy, to, że mówimy, że jest strategicznym partnerem, myślimy o współczesnej polskiej polityce i to jest jakby niewątpliwe, ale przecież zasada taka ta założycielska, jakby zasada polityki europejskiej, czyli zasada pojednania, dotyczy dwóch narodów, to nie tylko problem polityki dwóch państw. I myślę, że po jednej i po drugiej stronie trzeba było wielkiego wysiłku ze strony Polski po to, żeby Polska była pierwszym krajem na świecie, który uznał niepodległość Ukrainy. Sądzę, że to właśnie ważne, żeby dostrzec to, dostrzec znaczenie szczególne Ukrainy. I potem byłem w łatwej sytuacji, gdy rzeczywiście o Litwę i takie to poczucie Wielkiego Księstwa Litewskiego jako pewnej myśli integracyjnej.
Mimo wszystko konfliktów jest mniej.
Konfliktów jest mniej, proszę pamiętać, że tu także jest Białoruś. Ja niezależnie od układu stosunków teraz między Polską a Białorusią, niezależnie od aktualnej polityki Białorusi, jestem przekonany, że to, co kultura mówi o znaczeniu Białorusi, jest właśnie dalekowzroczne i że my tej perspektywy nie powinniśmy tracić ani w drobnych konfliktach, ani wtedy, gdy Białoruś pozornie przyłącza się do Rosji, jakby odbudowuje bardzo dawnej daty konstrukcję. I wreszcie chciałem też powiedzieć o perspektywie polskiej polityki zagranicznej hic et nunc, tu i teraz. I to, że mówiłem to w Paryżu, miało znaczenie. Chciałem powiedzieć, że Polska ma swoje miejsce w Unii Europejskiej, w Sojuszu Atlantyckim. My chcemy być krajem europejskim. Też uważamy, że nam nikt nie musi dawać lekcji europejskości, ale że jest rzeczą bardzo ważną, ażeby proces integrowania Polski z tymi strukturami był szybki i dobry. W sojuszu jesteśmy. Chodzi o to, żebyśmy byli dobrym jego członkiem. Do Unii Europejskiej dążymy i chcemy wejść. I myślę, że gdy Jerzy Giedroń widzi, że taką politykę realizujemy, europejską, ale uwzględniającą ten horyzont ULB, to ma powód do satysfakcji, a ja nawet sobie myślę o takiej chwili szczęścia, do której może pan redaktor się nie przyznaje, ale może to właśnie udało się.
Czy rzeczywiście Jerzy Giedroyć odczuwa taką satysfakcję? Nie jest o tym wcale przekonany jego długoletni współpracownik Leopold Unger, który odpowiadał nam na pytanie, na ile dorobek i przesłanie kultury są przekazywalne, na ile są zrozumiałe poza kręgiem odbiorców, do których były adresowane, czyli poza kręgiem odbiorców polskich.
No, na to są oczywiście oni szalenie krytycznie nastawione wobec tego, co się w Polsce dzieje. W moim przekonaniu, chociaż ja nie jestem specjalistą od tych rzeczy, on ma dużo racji. Ja widzę, jak to się źle odbija czasem na imidżu Polski, na tym, jak Polskę postrzega zagranicy i jak to się może odbić nawet na negocjacjach najrozmaitszego typu. Gdyby pojęcie instynktu państwowego nie było tak szalenie skompromitowane w Polsce od czasów Piaseckiego, to ja bym powiedział, że przede wszystkim o to chodzi. Że o to, o co Giedroyć ma pretensje dzisiaj, to jest fakt, że w rozmaitego typu rozważaniach, przepychankach, jak pan powiedział, grach politycznych w Polsce, decyduje i stoi na pierwszym miejscu w jego analizie interes własny, interes partii, interes kumpli, a nie to, co on nazywa instynktem państwa. I cokolwiek by można Giedroyćowi zarzucić, ja przypuszczam, że można by sporo i są tacy ludzie, którzy w końcu to robią. Jednego nie można mu odmówić tego, że u niego zawsze instynkt państwowy stał na pierwszym miejscu. Poczucie moralności instynktu państwowego, czystości instynktu, priorytetu instynktu państwowego nad wszystkimi innymi konsideracjami u Giedroycia były zawsze na pierwszym miejscu. On tego nie widzi. Pan na to może powiedzieć, że prawdopodobnie to jest w ogóle niemożliwe w stopniu, jaki on by chciał, żeby to było. No ale na to nie ma rady. Taki jest jego światopogląd, takie jest jego widzenie Polski i świata. Taki jest Jerzy Giedroyć.
Obecny w Paryżu profesor Jerzy Brzeziński, oceniając znaczenie kultury, mówił także o tym, czy ma ona szansę na to, aby jej treści mogły być odebrane przez zachodnie elity intelektualne.
Kultura odegrała zasadniczą rolę, dlatego że jej zespół miał z jednej strony pewne poczucie strategiczne, pewną wizję strategiczną, którą konsekwentnie propagował, a z drugiej strony wychodził z założeń zasadniczych, demokratycznych, liberalnych, rozumiejąc, że miejsce Polski w przyszłości musi być odmienne od przeszłości, że nie można niszczyć komunizm przez staranie się odbudowania tego, co było, ale że należy stworzyć coś nowego w kontekście szerszym, ogólnoeuropejskim, opartym na zasadach demokratycznych, na filozofii praw ludzkich. I ta wspólnota między zasadami a strategią dała kulturze wyjątkową rolę do odegrania, którą odegrała w sposób wyjątkowo znamienny. Zachodnie elity nie mogą, że tak powiem, głęboko rozumieć roli kultury, bo zachodnie elity nie mają głębokiego wyczucia tego, co się dzieje w Polsce.
Obraz ten uzupełnia profesor Uniwersytetu w Oksfordzie Leszek Kołakowski.
To było po prostu bardzo dobre pismo. Analizy polityczne były wyważone. Giedroyć naraził się przecież całej społeczności emigranckiej przez to, że wyraźnie stanął na gruncie obecnych polskich granic. Nie dlatego, że one musiały być koniecznie sprawiedliwe według jakichś tam kryteriów, tylko dlatego, że są i że nie można ich zmienić, trzeba uznać ten fakt i że nie można było ich zmienić bez wojny z wszystkimi naszymi sąsiadami. No więc i to oczywiście emigracja londyńska miała mu strasznie za złe. Giedroyć wiedział, że nie wrócimy do przedwojennej Polski, jak jednak duża część emigracji londyńskiej sobie wyobrażała. Tego nie będzie. Giedroyć umiał to powiedzieć wyraźnie, że nasza pogarda dla naszych sąsiadów ze wschodu szkodzi nam jeszcze bardziej niż tamtym, niż im. To było wszystko to, czego Polacy na emigracji nie bardzo lubili słuchać, a to było niesłychanie ważne dla zmiany mentalności naszego kraju. Giedroyć także wiedział, inaczej niż sobie wyobrażała to emigracja londyńska bardzo często, że Polska, tamta Polska dawnego reżimu nie składa się po prostu z garstki agentów Kremla i całego narodu, który wie się do szabli. No bo nie wiemy, że tak nie było naprawdę, prawda? I Giedroyć to wiedział i umiał z tego wyciągnąć wnioski.
Przed 2 laty profesor Gieremek, będąc wizytą oficjalną w Paryżu, oświadczył w wywiadzie prasowym, że pragnie przekonać swych francuskich gospodarzy, iż Polska, jako regionalny ośrodek polityki międzynarodowej, może być dla Francji oparciem w jej polityce wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej. O to, jak francuska dyplomacja reaguje na tę ofertę, zapytaliśmy Jerzego Minka, dyrektora badań w Laboratorium Analizy Systemów Politycznych Francuskiej Akademii Nauk CNRS.
Francuzów zawsze interesuje to, co jest związane z interesami Francji bezpośrednio. Dopóki to może w jakimś sensie pozwolić Francji na większą obecność w tym rejonie, kontrbalansować w pewnym sensie wpływy niemieckie, zrównoważyć je przynajmniej, te wpływy niemieckie, to Francja będzie na to patrzeć ze zrozumieniem i proponować nawet pewne rzeczy, pewne inicjatywy w postaci na przykład Trójkątu Weimarskiego. Ale jeśli to wychodzi poza jakby główne geopolityczne, geostrategiczne francuskie interesy, to nie będzie słyszane.
To znaczy, bez względu zawsze, na to, co... Zawsze to będzie funkcją polityki w stosunku do Niemiec, a to na przykład, że Polska jest bardzo aktywna w polityce w stosunku do Ukrainy, czy krajów bałtyckich, Białorusi i tak dalej, to jak gdyby Francuzów mniej interesuje, nie widzą tu możliwości współpracy?
Tak, ale proszę pana, to jest dyplomatyczna rzeczywistość tego świata. Ameryka ma swoje priorytety, Niemcy mają swoje priorytety i Francja ma swoje priorytety. Francja ma na przykład południowe priorytety związane z Morzem Śródziemnym i widzi w dalszym ciągu niestety Europę Wschodnią albo w sposób przesentymentalizowany, albo w sposób bardzo zdystansowany i odległy poprzez jakieś takie klasyczne sojusze czasem, które są zastępstwem rzeczywistej linii politycznej. Na przykład sojusz z Rosją, sojusz z Serbią są starymi atawizmami, które nie podległy jakby rewizytacji, prawda? W związku z tym Francja ma reakcje dość takie automatyczne. Jeśli Niemcy są zbyt obecne, to trzeba coś zrobić, żeby być też trochę obecne. I wtedy, jeśli akurat koniunktura sprawia, że Polska coś proponuje, to Francja bardzo chętnie na to pójdzie, ale oczywiście z ograniczonymi środkami. Ma pan rację, że obecność Niemców, obecność Amerykanów jest czymś, co motywuje Francuzów, prawda, w ich polityce, ale jest coś innego jeszcze. Patrząc na to, co się dzieje w Rosji, w myśli geopolitycznej francuskiej może też nastąpić lekka zmiana, bo po prostu Francuzi sobie powiedzą, no tak, jeśli Rosja nam wypada kompletnie, to trzeba mieć jakieś przedmurze, gdzie można jeszcze ewentualnie ustabilizować sytuację i sprawić, żeby nie było gwałtownego przelewu kryzysu z Moskwy do krajów sąsiednich na Ukrainie. W związku z tym to może być jedna z motywacji do przywiązywania większej wagi w dyplomacji francuskiej do Ukrainy jako takiej. Ale tu też Francuzi podchodzą poprzez klisze w pewnym sensie do Ukrainy, mianowicie starają się widzieć w Ukrainie raczej sojusznika Rosji, kraj, który jest klasycznie związany ze strefą wpływów rosyjskich, a zapominają o tym, że jest to kraj rozdarty poprzez różne dylematy geopolityczne i najlepszym wyjściem, jaki widzi ten kraj zresztą, żeby rozwiązać te dylematy, to jest autonomia i na tę autonomię trzeba jakby stawiać teraz. I to jest jakby zadanie najbardziej pragmatyczne, które powinna postawić polityka zagraniczna Francji. Dyplomaci francuscy wiedzą na przykład o tendencjach prozachodnich, prozachodniej Ukrainy, ale irytuje ich na przykład fakt, że Polacy chcą coś robić na Ukrainie, bo zaraz widzą, podejrzewają w tym antyrosyjskość Polaków, co jest oczywiście kliszy, bo wiadomo, dlaczego Polacy w tej chwili mają czynną politykę na Ukrainie, między innymi dlatego, że pomagają tym krajom, które wychodzą z postkomunizmu i chcą mieć spokojną granicę i przyjazną, o to chodzi. I tego Francuzi nie bardzo rozumieją. Myślą, że od razu chodzi tutaj o jakąś politykę spiskową kontra Rosja, bo Polska, prawda, od wieków i tak dalej.
A no właśnie, Francja, Francuzi, francuskie elity. Posłuchajmy zatem Czesława Miłosza mówiącego o tym, że zorganizowanie konferencji w hołdzie kulturze i Jerzemu Giedroyciowi w prestiżowym francuskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych było triumfem. A dlaczego? Ano przekonajmy się.
Pamiętam lata, kiedy kultura była zupełnie izolowana we Francji. Cała elita francuska była zakochana w Stalinie i kultura, no to byli faszyści według tej nomenklatury. Dla mnie jest to bardzo dziwne, uczestniczenie w takiej ceremonii jak dzisiaj, no wielki triumf kultury, ale nie trzeba zapominać, po jakich ciężkich tarapatach to się odbywa. Kultura była rzeczywiście no po prostu ostracyzowana, odrzucana przez całą francuską elitę. I o tym nie trzeba zapominać, chociaż trzeba powiedzieć, że niektóre czynniki w rządzie francuskim odnosili się do niej pozytywnie, byli tak jednostki, powiedziałbym. Ale ta ciężka przeszłość wielkiego konfliktu kultury z zachodnimi elitami powinna być przypomniana. Kultura reagowała na wszystkie zjawiska zachodnie i to takie, które były właśnie odrzucane przez elity zachodnie jako nieortodoksyjne, ponieważ wszystko, co miało związek z komunizmem, jako jakakolwiek krytyka komunizmu, było odrzucane. Natomiast kultura wszystkie zjawiska uwzględniała, łącznie z tymi, które były prawda, głosami oporu wobec komunizmu. Takich intelektualistów było niewielu, na przykład przypomnę tutaj nazwisko Manesa Sperbera, który był przyjacielem kultury, który był oczywiście ekskomunistą, czy Kessler, Artura Kesslera, też ekskomunisty. Także to, tego rodzaju postacie kultura kultywowała w pewnym sensie. I na przykład pierwsze tłumaczenia Orwella to były kultury, prawda? Orwellu wtedy nie wolno było wspomnieć. Orwell był owocem zakazanym.
Po tych refleksjach i uwagach na temat wpływu koncepcji Jerzego Giedroycia na politykę Polski, krajów sąsiednich i możliwość ich dalszego oddziaływania, posłuchajmy Aleksandra Smolara, pracownika francuskiej Akademii Nauk CNRS, który jest zdania, że Polacy powinni wziąć swój los we własne ręce, a nie czekać na to, że inni ich zauważą i docenią.
Jest coś interesującego, że dzisiaj nie mówi się o